Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Gorąco pozdrawiamy naszych drogich słuchaczy Radia Maryja i witamy w tym programie Rozmowy Niedokończone, ciąg dalszy, ponieważ telewizji Trwam już gościliśmy naszego znakomitego, miłego gościa, a przypominam, że naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, kierownik Katedry Patrologii Greckiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ksiądz profesor w lutym 1988 roku został mianowany kapelanem honorowym Jego Świątobliwości Jana Pawła II, a w 1997 został mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej toruńskiej. Dnia 18 października 1990 roku otrzymał nagrodę rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz kształcenie kadr naukowych. Nadto ksiądz profesor Franciszek Drączkowski jest autorem 203 prac drukowanych, w tym 25 pozycji książkowych, 94 artykułów w Encyklopedii Katolickiej. Jest on także promotorem ponad 200 prac magisterskich, 13 rozpraw doktorskich. Myślę, drodzy, że to są bardzo ważne informacje, a jedna z takich też ciekawostek. Dzisiaj po raz 117 raz gościmy księdza profesora na antenie Radia Maryja, a w telewizji był dzisiaj po raz 23. Księże profesorze, to tyle w ramach wstępu, ale żeby podkreślić naszą sympatię wobec księdza profesora i też szacunek, jaki rodzina Radia Maryja z redemptorystami i tu z prowadzącymi świeckimi chcą względem księdza profesora okazać. Tematem oczywiście dzisiejszych rozmów niedokończonych jest temat Kościół, Szkoła Chrystusa.
No ojcze drogi, bardzo dziękuję, naprawdę jestem wręcz jakoś już przy tą życzliwością, to jest jej tyle, że Bogu dziękuję i Ojcu naprawdę za ten wyraz życzliwości. Obyśmy Bogu kochany Ojcze, byśmy Bogu dziękowali, bo to wszystko jest od Boga. Cóż masz, czego byś nie otrzymał, a jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? To musimy sobie stale powtarzać. Wtedy w pychę nie wpadniemy. A Bogu dziękować, że tyle pozwolił. Ojcze, to jest moich kolegów wielu, wiem, żeby może i chciało, a jakoś Pan Bóg tak pokierował, że to mnie się udało, za co Bogu i radiu, ojcu dyrektorowi, bo to przecież jego dzieło, i wszystkim innym, jak ewangelizacja idzie tą drogą, to niech Pan Bóg będzie uwielbiony.
Naprawdę my korzystamy z tych darów i księże profesorze, może przy tej okazji wszystkim słuchaczom warto przypomnieć, że ilu rzeczywiście księży profesorów, nie tylko księży, ale też i świeckich profesorów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od lat współpracuje z Radiem Maryja i właśnie włącza się w tę misję formacji integralnej. Tak, prawda? O tym tak, też dzisiaj tak, ksiądz profesor chce z nami rozmawiać, ze słuchaczami.
Tak. Jej waga, bo jak nie ma formacji formalnej, to jest kalectwo. Bo wybitny umysł, taka wiedza, a morale zero i wtedy tylko szkodzi sobie i innym, prawda? I to za chwilę nie będziemy uprzedzać.
Jeżeli jeszcze mogę, tak, myślę, że ta obecność księdza profesora wpisuje się w to wspólne świętowanie. Ja chciałbym też właśnie zaprosić słuchaczy, byśmy właśnie w tym duchu też uczestniczyli, prawda, w tych rozmowach niedokończonych, bo to jest w ramach świętowania 17. rocznicy powstania Radia Maryja. Wczoraj ten entuzjazm, naprawdę do dzisiaj go wspominamy i chyba wy też. Pozdrawiamy wszystkich, którzy uczestniczyli osobiście w tym wielkim wydarzeniu religijnym, ale też i w tym wydarzeniu tak bardzo też i rodzinnym, ale poprzez modlitwę. Nade wszystko ten entuzjazm się wyrażał i Panu Bogu za to dziękujemy. No i dzisiaj właśnie Maryja też, ta niepokalana, patronuje nam.
Tak, ojcze, i to właśnie, co myśmy wcześniej już podkreślili, że to radio daje właśnie tą formację integralną. Czyli formuje intelekt, rozum, mądrość, formuje obyczaje, czyli sferę moralną, czyli całego człowieka, bo wtedy ten cały człowiek dopiero jest tym dziełem gotowym, a ten, który tylko ma wiedzę, a nie ma formacji, to jest taki półprodukt. I Bogu dziękować, że właśnie, żeby sobie warto uświadomić, że to radio jest też szkołą Chrystusa. Tak jak Kościół, bo to radio jest cząstką Kościoła i żebyśmy może powiedzieli, że słowo przecież Kościół budzi w każdym z nas różnorodne skojarzenia odnoszone do dziedziny tak materialnej, jak i duchowej. Przecież mówiąc Kościół, mamy na uwadze zarówno budowlę sakralną, w której sprawowana jest liturgia święta, jak i rzeczywistość duchową i mistyczną, którą jest Kościół, zespolenie wszystkich wierzących chrześcijan w jednym ciele Chrystusa. Katechizm Kościoła katolickiego przywołuje szereg różnych określeń Kościoła, które są symbolami Kościoła. I tak jest nazwany Kościół owczarnią, której jedyną i konieczną bramą jest Chrystus, polem uprawnym lub rolą Bożą, Bożą budowlą, domem Boga. Kościół nazywany jest Górnym Jeruzalem, Matką Naszą, przedstawiany jako niepokalana oblubienica niepokalanego baranka, którą jest Chrystus. Oczywiście w Nowym Testamencie mamy też Kościół, w pismach Ojców Kościoła potem jest określenie Kościół jest szkołą Chrystusa. I to jest w pismach Ojców Kościoła. Nie jest może tak znane, jak te inne wyżej wymienione. Zastanówmy się może więc, jakie są podstawy biblijne powyższego nazwania. Punkt pierwszy. Lud Boży, alumni szkoły Chrystusowej. Na kanwie powyższych oznaczeń Kościoła rodzi się pytanie, czy istnieje jakaś jedna idea nadrzędna i wiodąca, która ujmuje sumarycznie wszystkie powyższe określenie Kościoła. Katechizm twierdzi, że tak. Kiedy pisze, czytamy w katechizmie, obrazy Kościoła wzięte ze Starego Testamentu są różnymi wariantami podstawowej idei, jaką jest idea ludu Bożego. W Nowym Testamencie wszystkie te obrazy nabierają nowego znaczenia przez fakt, że Chrystus staje się głową tego ludu, który jest więc jego ciałem. Członkami ludu Bożego stajemy się przez chrzest. Chrzest czyni nas członkami ciała Chrystusa. Chrzest włącza nas w Kościół. Celem wszystkich ochrzczonych jest to, żeby zdobywać świętość. Poucza nas o tym Sobór Watykański. Wszyscy w Kościele powołani są do świętości, zgodnie ze słowami apostoła, albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze. Oczywiście to powołanie do świętości realizowane jest stopniowo. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że wszyscy ochrzczeni wezwani są do wkroczenia na drogę doskonalenia, która obejmuje określone etapy. W tradycji wczesnochrześcijańskiej, jak pamiętamy, zwykło się mówić o trzech etapach czy stopniach: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Pierwszy etap, oczyszczenie, oznacza odrzucenie tego wszystkiego, co się sprzeciwia woli Bożej, grzechu, złych przyzwyczajeń, pożądań cielesnych oraz nadmiernego przywiązania do dóbr tego świata. Etap drugi, oświecenie, realizuje się głównie przez nabywanie i doskonalenie cnót oraz ćwiczenie się w pełnieniu dobrych czynów. Etap trzeci, etap zjednoczenia, charakteryzuje się dominacją cnót teologicznych, zwłaszcza miłości, oraz wzbogaceniem człowieka charyzmatami i darami Ducha Świętego. Według świętego Augustyna na tym etapie budzi się w człowieku wielkie pragnienie Boga oraz następuje całkowite zwrócenie się do Boga całym sobą. Prowadzi to do kontemplacji tajemnic Boga oraz pragnienia śmierci wyzwalającej ku pełni kontemplacji. Należy zauważyć, że różny jest status wiernych znajdujących się na poszczególnych etapach doskonalenia. Najgorsza jest sytuacja tych, którzy zaczynają drogę doskonalenia, to znaczy tych, którzy są uwikłani w grzech. Chrystus określił stan grzechu stanem niewoli. W dialogu z Żydami, którzy uważali, że jako synowie Abrahama są ludźmi wolnymi, stwierdza: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. To jest cytat z Ewangelii Świętego Jana z rozdziału 8. W powyższym cytacie niewolnik określony jest terminem greckim doulos. To jest ten, który nie decyduje o sobie. W starożytności była instytucja niewolnictwa, straszna. Ten niewolnik mógł być kupiony, sprzedany przez pana. Stąd słowa, a niewolnik nie przebywa w domu na zawsze. I z tej niewoli grzechu może wyzwolić syn, to znaczy Syn Boży. Święty Paweł wprost mówi też o niewoli grzechu, przypominając Rzymianom, że kiedyś byli niewolnikami duloi grzechu. Podobnie święty Piotr mówi o tych, którzy wypowiadają słowa wzniosłe, a próżne, uwodzą rządzami cielesnymi i rozpustą, że są niewolnikami zepsucia. W świetle więc powyższych świadectw biblijnych możemy powiedzieć, że ci wszyscy, którzy są pogrążeni w grzechach, w rządzach cielesnych i rozpuście, są niewolnikami. Dalszą kategorią odnoszoną do grzechu w przekazach biblijnych jest stan choroby. Ilustruje to znane dobrze z Ewangelii wydarzenie, którym była uczta w domu celnika Lewiego. Potem Lewi wyprawił dla Chrystusa wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. W powyższym tekście Chrystus status chorych odnosi do celników i grzeszników. Sam zaś siebie pośrednio nazywa lekarzem, iatros po grecku. Jezus przyszedł na świat jako ten, który niesie zdrowie grzesznikom, jako lekarz, który by uwolnić ludzi od słabości i chorób, sam bierze je na siebie. Następny cytat jest ważny, mianowicie z Ewangelii Świętego Jana, opis ostatniej wieczerzy. I pamiętamy ten słynny tekst, 15 rozdział, 15 wiersz. Jezus skieruje do uczniów swych takie słowa: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Koniec cytatu. Z powyższej wypowiedzi Chrystusa wynika, że istnieją dwa statusy wierzących: sług i status przyjaciół. Święty Augustyn, nawiązując do powyższych słów Chrystusa, stwierdza: zbyt wiele byś zrozumiał, jak stworzył, żebyś najpierw był sługą posłusznym, a potem możesz stać się przyjacielem rozumiejącym. W powyższej wypowiedzi Augustyn wyróżnia dwa statusy człowieka wierzącego, który jest na dwóch etapach doskonalenia. Etap sługi wcześniejszy określa Augustyn w słowach: żebyś najpierw był sługą posłusznym, a potem etap przyjaciela, a potem być może staniesz się przyjacielem rozumiejącym. Reasumując, lud Boży, jak wynika z powyższych ustaleń, ze względu na postęp na drodze doskonalenia, może być zaszeregowany do trzech grup: chorych, wiernych sług i przyjaciół. Klemens Aleksandryjski widzi w tym podobieństwo do różnych grup czy klas, na jakie dzielą się uczniowie każdej szkoły. Kościół, jego zdaniem, jest właśnie taką szkołą. Na czele tej szkoły stoi boski Logos i Jezus Chrystus. Z uwagi na stopień zaawansowania w procesie doskonalenia, alumni szkoły boskiego Logosu Jezusa Chrystusa mogą być zaszeregowani do trzech grup. Do pierwszej grupy najmniej zaawansowanych należą grzesznicy o zatwardziałych sercach, sklerokardioi, zniewoleni przez grzech, stąd określani jako niewolnicy, duloi, albo jeszcze drugie określenie, chorzy. Do grupy średnio zaawansowanej należą wierni słudzy, oiketa i pistoi, którzy porzucili grzeszne nałogi i ćwiczą się w cnotach. I wreszcie do trzeciej grupy najbardziej zaawansowanych należą przyjaciele Chrystusa, filoi, którzy przez doskonałą miłość upodobnili się do Boga. Wszyscy wyżej wymienieni są wychowankami szkoły chrystusowej, którą jest Kościół. Niezależnie od stopnia postępu na drodze doskonalenia, jak i statusu rodzinno-społecznego oraz statusu wiekowego, czyli dzieci i rodzice, młodzieńcy i starcy, grzesznicy i święci, nawracający się oraz wierni słudzy, dążący do doskonałości oraz doskonali przyjaciele Boga. Wszyscy, cały lud Boży. Punkt drugi. Chrystus, Bóg odwieczny, jest lekarzem, wychowawcą i nauczycielem ludu Bożego. Według Klemensa Aleksandryjskiego wychowawcą najdoskonalszym i w istocie jedynym jest odwieczne słowo Ojca, Syn Boży, boski pedagog. Zdaniem naszego autora, boski pedagog jest wychowawcą wszystkich ludzi w wymiarze zarówno w wymiarze uniwersalnym, zarówno w aspekcie historycznym, jak i geograficznym. W czasach Starego Przymierza przez Mojżesza Bóg sprawował funkcję wychowawcy, następnie przez proroków. Co dalej, co więcej, według naszego autora, boski Logos przez filozofię, którą dał Hellenom, stał się pośrednio ich wychowawcą. Oczywiście mówiąc o filozofii, ma na uwadze tylko tę, która jest zgodna z boskim słowem. W ten sposób według niego filozofia stała się dla Greków, dla Hellenów, jakby trzecim testamentem. Boski Logos jest wychowawcą ludu Bożego. Naszym pedagogiem jest święty Bóg, Jezus, kierownik całej ludzkiej natury, Logos. Sam Bóg, który kocha ludzi, jest naszym pedagogiem. Ze względu na wyżej omówione zróżnicowanie ludu Bożego na trzy grupy, boski Logos jest również i nauczycielem, didaskalos, oraz lekarzem, iatros, dla swego ludu. Charakterystyka boskiego wychowawcy została przedstawiona przez naszego autora, przez świętego Klemensa, w pierwszej księdze pedagoga następująco. Jako Bóg jest on najlepszym wychowawcą. Boski pedagog ozdobiony jest trzema najpiękniejszymi przymiotami: wiedzą, życzliwością i autorytetem. Wiedzą, ponieważ jest mądrością Ojca. Cała mądrość od Boga pochodzi i jest z Nim na wieki. Autorytetem, gdyż jest Bogiem i Stwórcą. Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało. Życzliwością, bowiem sam siebie wydał na ofiarę za nas. Dobry pasterz daje życie za swoje owce i on je rzeczywiście złożył. Boski pedagog, Jezus Chrystus, jest jedynym i prawdziwym wychowawcą. Jest najświętszy, wszechmocny, boski, doskonały, sprawiedliwy, bezgrzeszny, wolny od namiętności, bez skazy, piękny, królewski, duchowy, życiodajny, łagodny, troskliwy, miły i delikatny, kochający człowieka. Współpracownikami Boskiego Logosu w jego misji wychowawczej są aktualnie w kościele alumni trzeciej grupy, czyli przyjaciele, przyjaciele Chrystusa. Mają oni udział zarówno w funkcji leczniczej, jak i wychowawczej oraz nauczycielskiej boskiego pedagoga. Przyjaciele Boga są według świętego Klemensa mężami dojrzałymi w miłości do Boga, mężami w pełni sprawiedliwymi, którzy żyli w sposób doskonały według Ewangelii. Więc udział w tej funkcji pedagoga przyznaje nasz autor również diakonom, prezbiterom i biskupom. Zaznacza jednak, że na tyle, na ile oni zrealizowali w swym życiu ideał przyjaciół Bożych. Udział więc w dziele wychowawczym Chrystusa mają w Kościele ci wszyscy, którzy osiągnęli status przyjaciół Chrystusa. Mogą być nimi zarówno przedstawiciele hierarchii kościelnej, jak i ci wszyscy reprezentanci laikatu, czyli liderzy laikatu, którzy przez doskonałą miłość w pełni upodobnili się do Jezusa Chrystusa. Cel wychowania, przyjaźń z Bogiem, świętość. To jest punkt następny. Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, jak wspominaliśmy, nazywając swoich uczniów przyjaciółmi, wskazał tym samym na ideał doskonałości chrześcijańskiej. Apostołowie, którzy przez 3 lata przebywali w szkole Chrystusa, osiągnęli etap przyjaciół Bożych, doszli do tej najwyższej, trzeciej klasy tej szkoły. Kto zaczyna szkołę, ten myśli o jej ukończeniu. Nikt nie chce powtarzać poszczególnych klas. Każdy myśli o przejściu do następnej, z niższej do wyższej. Dlaczego tej zasady nie stosujemy odnośnie szkoły Chrystusowej? Dlaczego wielu z nas w szkole Chrystusowej chce pozostać ciągle w pierwszej klasie na etapie nawrócenia, zadowalając się statusem katolika z metryki? Pozostając przecież na etapie grzechu, sami się niejako dyskwalifikujemy. Jak wcześniej było powiedziane, zło i grzech są niewolą. Kto chce być niewolnikiem? Dziś tak dużo się mówi o wolności, aż do przesady. A z drugiej strony pcha się ludzi w niewolę zła. Kto trwa w niewoli grzechu śmiertelnego, w niewoli szatana, ten żyje w ustawicznym udręczeniu fizycznym i duchowym. Jest chory, bo grzech to choroba. Dziś ludzie jakże często chorują duchowo, dręczeni przez ustawiczne żądze grzechowe i namiętności cielesne. Dziś dość powszechnie panuje bałwochwalstwo, jakim jest kult złotego cielca. Liczy się tylko pieniądz, którego ciągle mało. Wielu z nas żyje dręczonych przez ustawiczną żądzę posiadania, a mass media nieustannie podsycają tę żądzę. Ci ludzie biedni, opętani są przez demona żądzy, ci ludzie są w istocie rzeczy nędzarzami. Ojcowie Kościoła wprost mówią o bogatych nędzarzach, tak mówi święty Ambroży. Ciekawe, przysłowie łacińskie tak mówi. Nie ten jest biedny, kto mało posiada, lecz ten, kto ciągle pragnie więcej. Ciekawe, nie ten jest biedny, kto mało posiada, ale ten, kto ciągle pragnie więcej. Liczne i niewypowiedziane są udręki, które spadają na ludzi uwikłanych w zło. Niezliczone choroby gnębią grzeszników chorych duchowo. Chrystus, boski lekarz, poprzez rozliczne środki boskiej terapii leczy cierpliwie tych, którzy szukają u Niego pomocy medycznej. Chrystus, boski pedagog, wybawia nas z niewoli grzechu i prowadzi do stanu przyjaźni z Nim, z Bogiem. Przyjaciel udziela przyjacielowi tego, co sam posiada. Jeśli Bóg jest naszym przyjacielem, to oznacza, że będziemy mieć udział we wszystkich Jego dobrach. Bóg jest władcą całego świata, który stworzył i który mocą swej potęgi stale utrzymuje. Jest Panem i Królem Wszechświata. Wszystko Mu podlega, cały kosmos. Dysponuje całym światem materialnym i duchowym. Jest w stanie każdemu udzielić swego bogactwa. Swym przyjaciołom udziela tyle, ile trzeba, według słusznej miary, którą On zna i określa. Tym, którzy najpierw troszczą się o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, udziela miarą hojną i obfitą. Swym przyjaciołom, którzy wszystko porzucili dla Królestwa Bożego, odpłaca stokrotnie już w tym życiu. Kto jest przyjacielem Boga, ma udział w Jego mądrości, wiedzy, prawdzie i dobru. Przyjaciel upodabnia się do swego przyjaciela. Kto upodobni się do Boga wcielonego Jezusa Chrystusa, ma udział we wszystkich Jego dobrach. Tę zasadę zwięźle ujął nasz wielki poeta Adam Mickiewicz. Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca podziela z nim wszystkie swoje światy. Bóg Wszechmogący jest wszędzie obecny, wszystko widzi, wszystko słyszy. Bóg może spełnić każdą naszą prośbę. Dla Boga przecież nie ma nic niemożliwego. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Człowiek święty przez swą modlitwę ma udział w mocy Boga Najwyższego. Pamiętamy z audycji poprzedniej, Tertulian powiedział, że tylko modlitwa jest tym, co zwycięża Boga. Modlitwy świętych są zawsze wysłuchiwane przez Boga. Do swych przyjaciół podczas ostatniej wieczerzy przecież Chrystus powiedział: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, byście szli i owoc przynosili i by owoc was trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Człowiek święty jest napełniony mocą i potęgą Boga, który jest jego przyjacielem, jest pełen nadziei i pełen ufności, że z pomocą Bożą pokona każdą trudność, że wyjdzie zwycięsko z każdej walki ze złem. Dziś ludziom odbiera się wiarę w Boga Wszechmogącego i to jest największym złem tego świata. W dzisiejszym świecie panuje lęk i niewiara, panuje beznadziejność i pesymizm. Straszą nas terrorystami, kryzysami finansowymi, krachem na giełdach światowych. Mass media niejako programowo zarażają nas pesymizmem i beznadziejnością. Człowiek doskonale miłujący Boga wierzy, że cały świat i wszystkie jego sprawy są w ręku Boga. On może wszystko przemienić. On zwyciężył świat. Przyjaciel Boga całą ufność pokłada w Bogu, dzięki czemu cieszy się pokojem serca i prawdziwą wolnością i radością. Przecież Bóg Wszechmogący uwolnił nas od zmory komunizmu. On też uwolni nas od szaleństwa, głupoty i zła, jakie serwuje nam współczesny liberalizm. Przyjaciel Boga osiąga najwyższe szczęście dostępne człowiekowi na ziemi. Jest pełen radości, pokoju, uczestniczy w potędze, mądrości, dobroci Boga Najwyższego. Jest mocny duchem. Święty Jan Chryzostom uważa, że celem wychowania chrześcijańskiego jest atleta chrystusowy. Tak się dziś propaguje ideał atlety ciała, kulturysty. Celem wychowania w szkole chrystusowej jest atleta duchowy, przyjaciel Boga, święty, szczęśliwy posiadaniem Boga, miłujący każdego człowieka. Punkt czwarty. Obowiązki i przywileje uczniów szkoły chrystusowej. Po pierwsze, być w szkole. Każdy uczeń zapytany o to, co jest jego głównym obowiązkiem, odpowie: chodzić do szkoły, być w szkole. Liczy się obecność na lekcjach. Nieobecni nie uczestniczą w formacji, jaką daje szkoła. Ta sama zasada dotyczy szkoły chrystusowej. Być w tej szkole oznacza być w kościele, który jest ciałem mistycznym Chrystusa, ale także być w kościele, budynku sakralnym, gdzie Chrystus mieszka i przebywa, gdzie naucza i wychowuje. Bez tej obecności nie ma mowy o formacji. Wielki błąd popełnia ten, kto dyspansuje się od tej obecności. Być w kościele, chodzić do kościoła, by uczestniczyć w liturgii świętej, jest tak samo ścisłym obowiązkiem, jest wręcz palącą koniecznością, jak uczęszczanie do szkół organizowanych przez władze oświaty. Na szczęście w naszym kraju, myślę, większość ludzi rozumie ten obowiązek i go spełnia. Kto chodzi do szkoły, korzysta z praw ucznia. Przywileje uczniów szkoły Chrystusa są rozliczne. W Kościele człowiek staje się domownikiem Boga. Poprzez sakramenty staje się uczestnikiem boskiej natury. Zostaje wyniesiony do godności dziecka Bożego. Bóg jest hojny w swej życzliwości. Ci, którzy uczestniczą w świętych misteriach, zostają napełnieni Jego mocą, Jego światłem oraz radością i pokojem. W Kościele w czasie mszy świętej przyjmujemy Boga żywego do naszych serc. Stajemy się świątynią Boga prawdziwego, nosicielami Chrystusa, Christophoroi. Drugi obowiązek – słuchać nauczyciela. Każdy uczeń każdej szkoły dobrze wie, że słuchanie nauczyciela jest podstawowym obowiązkiem. Ta zasada dotyczy też szkoły Chrystusowej. Słuchać Chrystusa, słuchać Jego pouczeń, których On udziela przez usta kapłanów w kazaniach i homiliach oraz przez usta katechetów i nauczycieli religii jest bardzo ważne. Słuchać należy pilnie, z wielką uwagą, skupieniem, przyjmując do serc i umysłów wszelkie Boże pouczenia. Dzięki nim stajemy się prawdziwie mądrymi, mądrością Bożą, mądrością odwieczną, sprawdzoną, niezawodną. Dzięki temu wiemy, jak postępować, by nie zboczyć z drogi słusznej i najlepszej. Dzięki nauce Bożej zyskujemy umocnienie w dobrym, wybierając drogę cnót chrześcijańskich, kształtując w sobie dobre przyzwyczajenia, czyli cnoty chrześcijańskie. Stajemy się atletami Chrystusa, Bożymi mocarzami, którym niestraszne są cierpienia i trudy związane z naszym ziemskim pielgrzymowaniem. Trzecia rzecz, obowiązek, odrabianie zadania domowego. Każdy uczeń ma ten obowiązek i go zna. Formacja szkolna obejmuje też czas, jaki dzieci i młodzież mają poza szkołą. Ta sama reguła dotyczy szkoły Chrystusa. Jej uczniowie winni ustawicznie sięgać po lekturę Pisma Świętego, książek religijnych i czasopism katolickim. Czym się napełnisz, tym będziesz emanował. Należy więc odrzucić daleko od siebie wszelkie pisma wulgarne i brukowe, szkodliwe dla naszej formacji. Pisma te dziś tak bardzo rozpowszechniły się w naszej cywilizacji. Woń kwiatów i roślin trujących wabi. Należy od niej uciekać daleko. Chrystus, nasz wychowawca, dobry pasterz, prowadzi nas, jak mówi święty Grzegorz Wielki, na pastwiska wiecznie kwitnącego raju. Szukajcie, najdrożsi bracia, tych pastwisk, apeluje Grzegorz. Szukajcie tego, co piękne i wzniosłe i wielkie. W ramach szkoły Chrystusowej każdy z nas znajdzie najlepszą formację. Jej wartość tej szkoły zweryfikowała się w historii. Szkoła Chrystusowa, którą jest Kościół, wychowała tysiące ludzi wielkich i świętych, którzy kształtowali i dalej kształtują oblicze Europy i świata. Do wychowanku przecież tej szkoły należą dwie świetlane postacie współczesne. Sługa Boży Jan Paweł II i matka Teresa z Kalkuty. Cały świat uznał ich wielkość. Wszyscy, wszystkich religii, wszystkich wyznań, powszechnie. Uznając ich wielkość, uznał tym samym wielkość szkoły, która ich uformowała. Szkoły najlepszej, o najwyższym poziomie, a taką szkołą jest właśnie szkoła, którą jest Kościół Szkoła Chrystusowa. Dziś tyle się mówi o wyborze najlepszej szkoły dla naszych dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć, że taką formację całkowitą, czyli integralną, co tutaj ojciec pięknie podkreślał, taką formację integralną mają na uwadze właśnie szkoły katolickie. Takie kształcenie, wychowanie, szkoły katolickie i wyższe uczelnie katolickie, w tym między innymi też przecież Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niech absolwenci tych szkół i wyższych uczelni katolickich nie lękają się o pracę. Przyjdzie czas, że będą bardzo poszukiwani. Wychowanie Boże, formacja Chrystusowa, weryfikowała się w historii i nadal weryfikuje się w świecie współczesnym jako optymalna. Błagajmy Ducha Świętego, byśmy pojęli i zrozumieli, że tylko w Bogu wcielonym Jezusie Chrystusie, który jest cały w swoim Kościele, jest prawdziwa mądrość i formacja pedagogiczna. Że tylko w Kościele stajemy się alumnami boskiej pedagogii, odnajdując swą godność i wielkość dzieci Bożych. Módlmy się o to, byśmy wszyscy w Kościele, w Szkole Chrystusowej stawali się przyjaciółmi Boga. Wypełniajmy piękną osobę Kościoła, tak wzywa święty Klemens, i biegnijmy jak małe dzieci do dobrej matki, która nas kocha i prowadzi do prawdziwego szczęścia, doczesnego i wiecznego. Biegnijmy jako alumni Szkoły Chrystusowej, którą jest Kościół. Amen.
Bóg zapłać. Księże profesorze, drodzy słuchacze, jak usłyszeliśmy przed chwilą, ksiądz profesor rozwinął temat Kościół, Szkoła Chrystusa, bazując na bogatym autorytecie ojców Kościoła. Księże profesorze, chyba to też ksiądz profesor jest w nurcie tego nauczania obecnego Ojca Świętego, który przecież dwa lata, prawda? Prawie chyba dwa lata poświęcił.
Tak.
Właśnie
katechezy.
Katechez poświęcając
ojców, poszczególnych ojców, kolejnych.
Ojców Kościoła. Ile my możemy się od nich nauczyć?
Tak. I tym samym, słusznie ojciec zauważył, dowartościował. No bo on, jako najwyższy autorytet, jeśli on coś proponuje, to znaczy, że to jest ważne i to jest potrzebne. I stąd proszę ojca drogiego. Niektórzy mówią, nie chcą uznać tych priorytetów, a przecież papież jest, to podkreślają, bardzo mądry i jest światłem Ducha Świętego napełniony i proponując to na pewno to, co najlepsze podaje, więc my zaufajmy jemu i idźmy tą drogą. Ojcami Kościoła, ojcowie Kościoła, zresztą tu widzimy z tych cytatów, jak oni jednak potrafią, bo ojcze, to jest największym bólem dzisiaj nieraz, że my to piękno i wielkość Kościoła nie umiemy tak pokazać, żeby to było atrakcyjne, porywające, tylko tak musisz, trzeba, zakazane, nakazane. Robimy sobie taką pańszczyznę, taką coś, co jest nieatrakcyjne, a to dzisiaj młodzież chce mieć atrakcyjne rzeczy, a ten Kościół jest atrakcją, tylko my tej atrakcji nie umiemy nieraz ukazać. Myślę.
Księże profesorze, ja myślę, że już powoli będziemy przygotowywać naszych słuchaczy do tego, by mogli zadzwonić, dlatego drodzy, przypominam wam numery telefonów do studia w Toruniu. Dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy oczywiście 056, i dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowy z Europy 00 48 56 i ze Stanów Zjednoczonych 011 48 56. A niech chwila muzyki też nas do tego odpowiednio nastroi. Słuchacza, cieszymy się ogromnie. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Jadwiga
teraz
z Krakowa.
I zawsze.
Księże profesorze, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że ksiądz profesor jest. Witam serdecznie ojca prowadzącego, ojca Zdzisława. Księże profesorze, to jest katecheza piękna, która zmusza bardzo człowieka do zastanowienia się. Chrystus i Kościół. Kościół i my. Jaka to jest przedziwna wspólnota dóbr. Przecież wszyscy razem stanowimy mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół. I w tym mistycznym ciele każdy z nas jest cząstką całości. i ma do spełnienia ściśle określone czynności. I każdy z nas jest równocześnie zamkniętą całością, czyli osobowością, a jednocześnie w związku z tym mamy podwójny obowiązek, czyli rozwijać z pomocą łaski Bożej właściwe sobie cechy i uzdolnienia i wykorzystać je nie tylko do własnego zbawienia, ale dla wspólnego dobra czy rozbudowy całego organizmu, jakim jest Kościół. I z tego obowiązku, z tego, jak ja to zrozumiałam, z jego wypełnienia, każdy z nas zda osobisty rachunek. Przecież nie tylko papież, biskupi, kapłani, ale my, wszyscy wierni, jesteśmy odpowiedzialni za Kościół, lecz wszyscy są i jesteśmy potrzebni do jego rozwoju, bo my tworzymy jedno ciało w Chrystusie i wedle udzielonej nam Bożej łaski posiadamy różne dary. Więc może widać pracę i działalność, może więcej, papieży, biskupów, ale jak mniemam wewnętrzną swoją siłę, to zawdzięcza Kościół jako ciało mistyczne takim wielkim moralnie czynom ludzkim, czyli po prostu ludziom świętym. I ta Boża moc łaski pozwala i czyni nas zdolnymi do zbierania zasług na życie wieczne i do uświęcania samych siebie i bliźnich. A to pozwala nam uczestniczyć w zasługach Jezusa Chrystusa i świętych. Według mnie nie istnieje na ziemi społeczność tak spójna i tak doskonała jak mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół. To jest wspaniała społeczność, która jest zjednoczona poprzez łaskę uświęcającą, którą Chrystus tak kocha i tak bardzo ceni. I ta jedność mistycznego Chrystusa, ta jedność kapłańska, ta modlitwa za wszystkich, gdy jesteśmy nadprzyrodzonie niejako spokrewnieni z Chrystusem. I to jest, jeśli brak nam wzajemnej miłości między poszczególnymi członkami ciała Chrystusa, to jest jakaś wielka choroba. I dlatego nie możemy do tego dopuścić i trzeba prowadzić taką bardzo cichą, ale ustawiczną walkę o taką bezcenną wartość. Trzeba robić wszystko, by zdobywać ludzi dla Chrystusa. I jeszcze jedna ważna sprawa. Trzeba brać pod uwagę, że nie wszyscy członkowie tego mistycznego ciała Chrystusa, jakim jest Kościół, są doskonali, bo przecież my nosimy w sobie pierwiastek grzechu, gdyż ustawicznie w swoim ciele Kościół przeżywa przecież dokonanie Chrystusa i żeby życie i życie Chrystusa Jezusa w tej wspólnocie przede wszystkim musimy patrzeć, żeby się to przede wszystkim uwidoczniło. Szczęść Boże.
Zapłać. Pani Jadwigo, no bardzo dziękujemy. Pani pięknie powiedziała, bo pani wie, my mamy czas na przygotowanie audycji, znaczy przedstawienie w skrócie. I to, co pani powiedziała, to było takim poszerzeniem bardzo pięknym. Faktycznie jest jedno ciało, jesteśmy komórkami. I to, co pani mówiła, wszystko to tutaj trudno byłoby cokolwiek z tego wykreślić. Także pięknie dziękuję, bo to oczywiście jeszcze przypomniało nam naukę o tym, w ogóle czym jest Kościół, że to, co pani mówiła bardzo słusznie o tym, że jesteśmy komórkami nawzajem dla siebie i tak jak w ciele, komórka jedna drugą od drugiej bierze i daje. Nie ma tak, żeby komórka tylko brała, prawda? Bo by inaczej pękła, by była chora. I tak samo też my przyjmujemy od Boga. To też temat osobny, bardzo wielki, ale niemniej chyba takie dopowiedzenie było bardzo cenne. Bóg zapłać za tę wypowiedź.
Myślę, że była bardzo piękna ta wypowiedź pani Jadwigi. Mamy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Łodzi. Ja mam pytanie do księdza profesora, ponieważ w dzisiejszych czasach niestety tutaj moi bliźni również popełniają pewien błąd, bo oni myślą, że człowiek może zbawić siebie tylko własnymi uczynkami. Ale przecież to już jest jakaś pogańska religia. Jak człowiek może siebie zbawić? To jest jakieś bałwochwalstwo i to jest jakaś nowa forma niewolnictwa. Jeżeli ktoś myśli, że robiąc dobre uczynki, to znaczy, że Bóg jest mu niepotrzebny. I widzimy, jak to się kończy. Jednak to jest całkowicie odejście od łaski i właściwie za tych ludzi musi, oni to robią nieświadomie prawdopodobnie, ale za tych ludzi właśnie musimy się bardzo modlić. Oni odchodzą od kościoła, bo są jak gdyby samowystarczalni, co jest wielkim błędem i właściwie tutaj trzeba to uświadomić. To już jest pogańska religia. Dziękuję za wykład. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Panie Januszu, no na pewno Pan poruszył bardzo ważny problem i Pan opowiedział o takiej historii, gdzie ktoś wchodzi w skrajność, prawda? Skrajność polega na tym, że on myśli sobie, ja czynię dobrze i dobre uczynki i to wystarczy, to będę zbawiony. To jest oczywiście złudzenie, bo przecież my sami z siebie nie bez jemińcu czynić nie możecie, Chrystus mówi. Bez pomocy Bożej to nam się tak nieraz wydaje. My nic nie możemy uczynić i owszem, wie Pan, drugą skrajnością byłoby, żebyśmy lekceważyli uczynki dobre, prawda? Bo jednak wezwani jesteśmy, dostaliśmy talenty i mamy te talenty pomnażać i Chrystus będzie nas kiedyś sądził z podwojenia tych talentów, czyli dwie skrajności, które zawsze wiadomo, skrajności są błędne. Ta jedna, która wszystko stawia na uczynki i tylko uczynki i oczywiście jeszcze to pelagianizm, ojcze, prawda? Pelagiusz mówił, że my nie potrzebujemy łaski Bożej, my sami siłą woli zrobimy dobro. To błąd, bo jest dogmat o potrzebie konieczności łaski. Ale druga skrajność mogłaby iść w tym kierunku, że skoro wszystko otrzymujemy od Boga, to my te uczynki też czynimy dzięki łasce Bożej i właściwie można by nic nie czynić. To znowu druga skrajność. Uczynki potrzebne są oczywiście w pokorze. To, co mówiliśmy tutaj wcześniej. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? Prawda? I starając się przy pomocy Bożej to pełnić dobro, nie popadajmy w jakąś zarozumialstwo i pamiętajmy, że Bóg będzie nas również rozliczał z tego dobra, które myśmy w życiu pomnożyli.
Księże profesorze, ja myślę, że w tym miejscu warto przypomnieć, czy odwołać się do ostatnich dwóch kateches środowych Ojca Świętego, który właśnie to zagadnienie właśnie relacji wiary do uczynków bardzo, bardzo pięknie tłumaczy i wyjaśnia, jak powinniśmy to rozumieć. Ale to tylko tak, jako mój
tak,
fragment.
Tak, owszem, ojcze, dobrze.
Mamy następny, dziękujemy panu Januszowi. Następny telefon, Radio Maryja, słuchamy.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica, Jan z Katowic. Ja chciałem podkreślić, właśnie jakby zaznaczyć szczególnie to właśnie ten entuzjazm, tą piękną atrakcyjność Kościoła, którą ojciec, ksiądz profesor podkreślił, ponieważ, ale ja tutaj widzę pewne małe niebezpieczeństwo, ponieważ można zachłysnąć się i zauważam w niektórych grupach zachłysnięcie się i później przy pewnych kryzysach czy jakiś, no może nie znajdę tu odpowiedniego słowa, ale przecież wśród nawet apostołów były pewne niesnaski czy coś w tym rodzaju, delikatnie mówiąc i oczywiście też nie wyolbrzymiając, i później przy pewnych jakby trudnych sprawach podłożowych, podstawowych, jakby pustynnych, kiedy przychodzi pewien okres próby, wtedy często nawet to pociągnięcie niewypraktykowanego młodzieńca czy panny do tej atrakcyjności Kościoła bierze w drugą stronę, że właściwie odchodzi taka osoba, bo po prostu nawet takie prostą rzecz, jak nawet w takich próbach przychodzi pokusa, na przykład modlić się jak najwspaniale, jak najatrakcyjnie, jak najdoskonale. A przecież ważne jest, myślę, żeby się modlić w ogóle i modlić się systematycznie, żeby nawiązywać ten kontakt z Panem Jezusem i trzymać się, tak jak zresztą tam Pani podkreśliła, właśnie tego ciała mistycznego Chrystusa, z którego wynikają wszystkie następne owoce. I myślę, że tu jest tylko, ja oczywiście nie chciałbym mędrkować, bo to ksiądz profesor, przede wszystkim to jest bardzo znaczące, co właśnie tą atrakcyjność pokazać, jakby zachęcić, pociągnąć. Ale tu widzę właśnie to małe ale. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Januszu, oczywiście ma Pan rację. To tutaj taki tak jak to pan powiedział, że można, jakby ktoś chciał zbytnio się jakoś tak wejść w taki świat idei nierealny, my musimy być ciągle realistami. Mówiąc o tym, to eksponując i zachęcając, nie możemy zapominać o realiach życiowych, o twardym trudzie, o pielgrzymowaniu i po prostu musimy chodzić po ziemi. I myślę, że tutaj znów jest ciekawa zasada, ojcze, ten złoty środek. Mezotes, to Arystoteles już mówił, praca powstała doktorska. Księdza tutaj już pracuje w Toruniu, ksiądz profesor Zagórski, Dariusz z Lubawy, jest zatrudniony na uniwersytecie. On pisał pracę doktorską Ideał Mezotes w pismach Klemensa, ale to jest ideał arystotelesowski i tak widzę, że on jest tak aktualny jak nigdy dotychczas, no bo dzisiaj tak chętnie się idzie w ekstremy. A w tym wypadku tu pan Januszu ma rację, że nie wolno, eksponując, ja wiem, panu chodziło tylko o takie, jakby to powiedzieć, no, takie małe zastrzeżenie, żeby nie za bardzo jakby podkręcać tą wizję taką idylliczną, tylko również przywoływać do porządku realizm dnia, tą szarą wędrówkę. Jedno i drugie jest potrzebne.
Mamy następny telefon, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maciej z Gdańska, pozdrawiam pana profesora i ojca prowadzącego.
Zapadł, witamy też i pozdrawiamy pana Macieja.
Ja mam takie pytanie, spotykam się z taką postawą często. Ktoś mówi, no, ja wierzę w Jezusa, ja wierzę w Boga, ale Kościół to nie dla mnie. Kościół po prostu jest przestarzałą instytucją. Kościół jest zarządzany przez 60-70-letnich mężczyzn, oni nie rozumieją tego, czasy się zmieniły, młodzi ludzie chcą się kochać, a poza tym często przytaczany argument to jest taki, spójrzcie na dzieje apostolskie, jakie wtedy były uzdrowienia, jakie się cuda działy, a teraz zobacz, to jest wszystko wyschnięte źródło, oni utracili charyzmat. No i jest cała masa innych argumentów, które pan profesor zna na pewno. No i właśnie, co z taką osobą zrobić? Bo jakby cokolwiek się powie, to te osoby mówią, no tak, ale to są, wiesz, takie argumenty, które oni wymyślili, a to są, wiesz, wszystko profesorowie, erudyci. No i w zasadzie wszystko się odbija jak od ściany. Czy pan profesor mógłby coś polecić, jak do takich ludzi można dotrzeć.
Właśnie, panie Macieju, dziękuję za ten głos, bardzo ważny, bo rzeczywiście taka postawa, o której pan mówi, dzisiaj jest spotykana. Ja myślę, że tak, tutaj ja bym, pierwsze pytanie bym postawił tym ludziom, czy oni wierzą w ogóle w Boga? Powiedzą tak. Czy wierzą w Jezusa Chrystusa? Powiedzą tak. I czy przyjmują autorytet Słowa Bożego, Pisma Świętego? Tak. No to proszę pana, jeśli te trzy rzeczy to w punkcie wyjścia są tak, to potem można wszystko wyprowadzić na zasadzie pewnej logiki. Pismo Święte, gdybyśmy go dokładnie przestudiowali, tyle razy mówi o wcieleniu, czyli o stąpieniu Chrystusa, czy drugiej osoby Trójcy Świętej, o przyjęciu ciała, o narodzeniu Jego, o Jego życiu ziemskim, który będąc w jedności z Ojcem i Duchem, tu żył i założył Kościół. Ten Kościół to jest jego ciało. Panie Macieju, jest jeden Bóg, jest jeden Syn Boży, który się wcielił. To ja tam na rysunkach przedstawiałem, jak państwo pamiętają, te wykresy, prawda? Jeden Syn, który się wcielił, jest jeden Kościół i my nie możemy tej rzeczy, to bardzo pięknie Benedykt XVI akcentuje w swoich, że to jest nierozdzielne. Wiem, że ludzie dzisiaj szukają furtki. Wie pan, to trzeba odróżnić zdrową krytykę Kościoła od odrzucenia Kościoła. Bo to, że jakaś instytucja nie funkcjonuje tak, jak trzeba i my chcemy ją reformować, to jest normalne. Natomiast to, że funkcjonuje źle i my chcemy ją w ogóle likwidować, to już jest nienormalne. I tak jest z Kościołem. My nie możemy głowy odcinać od ciała. Głowa i ciało, czyli Bóg wcielony, Trójca Święta i Kościół, ciało Chrystusa są czymś nierozerwalnym. I czy my chcemy, czy nie chcemy, mało tego. To jest jedyna droga zbawienia. To przecież Benedykt tak mocno akcentuje. Wie pan, to tutaj by trzeba było rzeczywiście cierpliwości i z tymi ludźmi spokojnie im tłumaczyć, że oni należąc do Kościoła są ubogacani. Przecież Kościół jak ta matka nam daje, nas poucza, nas wychowuje, nas karmi. To cała dzisiejsza audycja była w tym kierunku przedstawiona. To jest ta szkoła, na której my nie musimy płacić, a otrzymujemy najlepszą z możliwych formacji. Ta szkoła, gdzie jesteśmy karmieni, to karmieni ciałem Boga. To jest, wie pan, to są same korzyści, tylko ci ludzie biedni albo trafili być może na takich, może jakoś, no bywają różni, bądźmy szczerzy, ojcze. Niektórzy nie potrafią porwać, może niektórzy nawet zniechęcają. To bywają różne postawy i wtedy szukając jakiejś wymówki, no próbują takie sobie tezy tworzyć, ale te ich tezy są niestety nie do przyjęcia, bo jak ktoś przyjmuje Pismo Święte, to prawda o wcieleniu jest ewidentna, a wcielenie to Chrystus, który ma ciało, a ciało Chrystusa to my. To są rzeczy nierozdzielne i tutaj no ci ludzie weszli naprawdę w błędną drogę i trzeba wziąć do ręki katechizm, jeśli oni są wierzący, przyjmują autorytet Kościoła i krok po kroku im to wyjaśnić.
Księże profesorze, ja myślę, ja bym może też próbując odpowiedzieć panu Maciejowi na to pytanie, które postawił, wróciłbym do tej do pierwszej właściwie interwencji telefonu pani Jadwigi, która właśnie przypomniała o tej jedności ciała mistycznego i właściwie gdzie wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy czujemy się Kościołem, oczywiście też respektując poszczególne też stopnie i stany, ale w tym momencie nie ma podziału na tych mądrych, którzy są erudytami i coś mogą powiedzieć, prawda, o Chrystusie, o Kościele, ale my wszyscy rzeczywiście możemy mieć wpływ na danie świadectwa, czym jest Kościół. Wszyscy możemy sprawić, że jest atrakcyjny. Ja nawet, jeżeli mogę sprowokować naszych słuchaczy, może żeby do zadawań tych pytań, a może też i dania świadectwa, jak wy przeżywacie właśnie to bycie Kościołem, jak wy czujecie się w tym Kościele, w którym się odnajdujecie jako rodzina. Ja to wczoraj widziałem, patrząc na was, na ten radosny entuzjazm świętującej rodziny, modlącej się rodziny, czującej się Kościołem, ale też i chyba uformowanej. Ja muszę powiedzieć, mam małe doświadczenie, ale jak wasze telefony w czasie kateches, wasze medytacje, to wszystko to ma wpływ i też tutaj na nas. To czujemy się wzajemnie formowani. Myślę, Duch Boży, który tak w cząstce przez każdego z nas, którzy pragną być blisko Boga, być w przyjaźni z Bogiem, sprawiają, że my tę szkołę Jezusa tworzymy. To On nas niejako zapożycza, czyni narzędziami tej formacji. I ciekawe, jak wy doświadczacie przez te 17 lat istnienia Radia Maryja, tej kościelnej formacji, w której wy bierzecie też udział. Ja tyle, nie chciałbym za długo, bo mamy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ania Zbieska Podlaskiego, obecnie studiująca w Warszawie. Bardzo serdecznie pozdrawiam mojego ulubionego księdza profesora oraz ojca prowadzącego. Chciałabym się podzielić swoją krótką refleksją na dzisiejszy tak bardzo ważny temat. Młodzi ludzie zapytani o swój stosunek do kapłanów odpowiedzieli: księży kolegów lubimy, zaś księży wychowawców szanujemy. Tak naprawdę każdemu, kto chce wygrać swoje życie, potrzebny jest autorytet, mocny autorytet. Człowiek, który pomaga wychowankowi w zdobywaniu mądrości, także na błędach, który prowadzi go na drogę dojrzałości, które dąży do posiadania w swym wychowanku materiału na dobrego człowieka i to wszystko czyni w duchu prawdziwej miłości. Jednak wychowanie to nade wszystko dawanie przykładu. Przypominają mi się słowa świętego Przewoża Wielkiego, który mówił, że jeśli życie nauczyciela nie będzie godne szacunku, któż będzie słuchał tego, co głosi. Równie piękne słowa powiedział święty Josemaria Escriva, który przestrzegał wychowawców, że nie mogą prowadzić podwójnego życia, nie mogą uczyć tego, czego nie praktykują. Jest także ogromna konieczność podchodzenia do wychowanka indywidualnie, bo tłumów nie da się przecież wychowywać. Nauczyciel kojarzy się zwykle ze szkołą, a wychowawca najczęściej z jakimiś obozami czy koloniami. Nic więc dziwnego, że czasem może zapanować konsternacja, gdy powiemy, że to Kościół, a nie kto inny wychowuje nas do pełni życia. Ja powiedziałabym nawet, że działa ono na zasadzie podręcznika oraz pedagoga. Podręcznikiem jest, tak jak zostało to powiedziane, Pismo Święte, a pedagogiem Jezus Chrystus, który podaje dwie takie, przynajmniej tak mi się wydaje, zasady, które tak naprawdę streszczają całe to wychowywanie Kościoła. Pierwsza brzmi, kto jest w drobnej rzeczy wierny, ten i wielki będzie wierny. A więc wszystko jest ważne. Nie ma spraw małych i błahych. Druga to nie rzucajcie pereł przed wieprze. Można by to było zrozumieć w różny sposób, jednak chyba ten najważniejszy sens to odpowiednie przygotowanie gruntu serca wychowanka, zanim rzuci się słowo, które ma wydać owoc. Nawet spójrzmy na to, że większość świętych to są właśnie wychowawcy. Chociażby tacy bardzo znani jak święty Jan Bosko czy święta Urszula Leduchowska. Poza tym każda instytucja religijna też jest wielka, dopóty spełnia rolę wychowawczą. Reasumując, trzeba otworzyć się na Jezusa Nauczyciela, który wskazuje cel naszej drogi i tego, przez którego ta droga staje się możliwa. Bowiem dopiero człowiek wychowany może w pełni otworzyć swoje serce na przyjęcie daru Bożego objawienia, któremu Bóg ofiaruje. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No Pani Aniu, jak zwykle Pani jest tutaj naszą partnerką i mogłaby być zaproszona też do prowadzenia audycji. To, co Pani powiedziała, to jest po prostu poszerzenie tego, co myśmy mówili w punktach, no bo Pani wie, że mając do dyspozycji te 25 minut, to można tylko wdać w szkic, a Pani na przykład tutaj pięknie i słusznie przypomniała, że już jeśli chodzi o sam proces wychowania, który oczywiście przejmują przyjaciele Chrystusa, którymi powinni być kapłani, diakoni, czy nauczyciele, czy wychowawcy, że tak bardzo się liczy dobry przykład, jako sam w sobie już będący formą wychowania i oczywiście indywidualne podejście, to jest racja, to bardzo ważne. Ponadto też piękna zasada, którą oczywiście mówię, my to Pani, to jest to, co Pani powiedziała, jest pięknym dopełnieniem, poszerzeniem właściwie i stąd, Ojcze, uważam, że to jest cenna taki telefon, gdzie jest to poszerzenie. No bo mówię, można by mówić na ten temat cały dzień i całą noc, a my musimy wybrać. A ktoś dzwoni i coś dokłada, cegiełkę, to ładne, bo to wtedy ubogaca tę. I to, co tutaj Pani też powiedziała, słusznie, że nieraz może jest dużo nieporozumień, bo my nie przestrzegamy zasady nie rzucać pereł przed wieprze. Jeśli ktoś jest nieprzygotowany, nie chce, my nieraz próbujemy, ewangelizując, troszkę stosować taki przymus, to jest błąd. Ci ludzie muszą najpierw być głodni prawdy, czy głodni Chrystusa i to robić potem trzeba delikatnie, bez takiego nachalnego pchania się. A jeśli ktoś z góry jest wrogi i niechętny i nie chce, no to wtedy faktycznie to by było, co Pani powiedziała, temu człowiekowi jeszcze mówić o Chrystusie, to by było rzucanie pereł przed wieprze. Wtedy należy się modlić za niego o jego nawrócenie, żeby Duch Boży go oświecił. Także Pani Aniu, bardzo dziękujemy, ogromnie to było miłe i myślę, że Pani, ciekawy jestem, kiedy dojdzie do końca tych studiów, no i co dalej będzie, bo mi się wydaje, że Pani ma ogromny talent i zapał i no... I życzymy, żeby to wszystko się według planu i według pragnień Pani dalej realizowało. Szczęść Boże.
Radio Maryja, słuchamy następny telefon.
Szczęść Boże. Szczęść. Ryszard z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy Pana Ryszarda.
Tak, ojej. Pozdrawiam Pana profesora i ojca prowadzącego. I mam pytania tylko. Czy należy się dzielić tym, cośmy otrzymali, tym, co nam pożyczono, i co będzie, jeżeli nie będziemy się dzielili z innymi. I teraz jeszcze takie pytanie mam, aby ksiądz profesor powiedział, jak ważne jest przebaczanie drugiemu człowiekowi. To tylko tyle. Życzę panu profesorowi radości i wielu lat życia. Ja jestem w ogóle kowalem. Na niczym się nie znam. Jestem takim prostym człowiekiem. Dziękuję bardzo.
Panie Ryszardzie, dziękujemy. Te pytania na pewno też będą, myślę, że może u wielu innych powstały, bo tak, należy się dzielić. Oczywiście otrzymaliśmy, bo ja mówię tutaj, wracając do porównania z tą komórką. Komórka w ciele, jak funkcjonuje, to ona bierze od sąsiedni i daje tej następnej. Jest obiegowy ruch. Łaska Boża i moc Boża, którą otrzymujemy, to jest, nas zachęca Chrystus do tego, byśmy umieli się mądrze dzielić. Tu znów natomiast jest dalej pytanie, no, że musimy pamiętać znów o tej złotej zasadzie, że nie można, jak ktoś by chciał, bo to są dwie postawy, albo ktoś nic nie daje, jest chciwy, albo ktoś jest rozrzutny i wszystko rozda i to, co nawet potrzebuje, to z kolei nie jest już cnotą. In medio virtus. W środku jest cnota. I mądrze się dzielić w miarę możliwości, nie ponad możliwości, i dzielić się nie tylko dobrami materialnymi, ale duchowymi. Często nasi bliscy najbardziej potrzebują rozmowy. Takie rozmowy, może oni są załamani, może są jakoś zgnębieni i potrzebują dobrego słowa. To jest ważne. Czyli jednym słowem, panie Ryszardzie, dzielić się, ale mówię, to tutaj musimy zawsze mieć na uwadze nasz rozsądek, który podpowiada nam, jakie są mądre granice tego, a po drugie, to co pan pytał jeszcze o tym przebaczeniu, to wyraźnie jest przyty, żeby ten tekst znaleźć. Jeśli brat twój wyraża żal, jeśli brat twój prosi cię o przebaczenie, my nieraz też to tak traktujemy trochę, a przebaczaj, przebaczaj. Dobrze, komu? Pismo mówi święty, jeśli brat twój przychodzi i żal wyraża i prosi cię o przebaczenie, to przebacz. A nie, to tak, ktoś nikt nie prosi o przebaczenie i teraz ja mu przebaczę, a on jest kpi sobie z reguły. To znów jest, tu mi się wydaje, że ojcze, ta roztropność, ta prudencja jednak jest, jak mówią, to jest ta auriga virtutum, to jest woźnica cnót, roztropność, czyli jednak mądrość jakaś taka, którą człowiek sobie pod wpływem łaski ducha wypracowuje, to mu podpowie, jak tutaj postępować.
Pan Ryszard powiedział, że jest kowalem, się na niczym nie znam, ale przecież to jest ta mądrość życiowa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, jest pan wspaniałym człowiekiem. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam księdza profesora, którego zawsze pilnie z uwagą słucham, i ojca prowadzącego. Chciałam wrócić
jeszcze... A kto do nas się dodzwonił?
Też z Gdańska zadzwoniła Wasulanka. Tak mnie kiedyś ojciec Mikrut nazwał z wiadomego powodu.
Wasulanka?
Tak. Chciałam wrócić do tego telefonu również z Gdańska, pan Maciej, który zadzwonił, bo ja kiedy kilka lat temu spotkałam Pana Jezusa i zakochałam się w Nim i zaczęłam potem niedługo słuchać Radia Maryja, zaczęłam pilnie jak gdyby no, poszukiwać takich argumentów dla obrony właśnie Kościoła, który którym znalazłam tego Pana Jezusa. Więc właśnie z nauk płynących z Radia Maryja, takie krótkie trzy zdania dobrze zapamiętałam, bo jestem właśnie, żeby być zawsze przygotowaną do dyskusji z takimi ludźmi, o których Pan Maciej mówił, że właśnie, tak, Pan Bóg, tak, ja wierzę, ale Kościół odrzucam, bo bardzo dużo ludzi się takich spotyka. Więc konkretnie powiem, jakie to zdania zapamiętałam i często właśnie przytaczam i ludzie otwierają oczy, ale Pani przemyślała. A ja mówię, nauczyłam się tego od mądrzejszych ode mnie. Więc od księdza nieżyjącego już profesora Janusza Nagórnego takie dwa zdania zapamiętałam. Właśnie jako argument na takie właśnie dyskusje. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Więc odrzucając Kościół, odrzucasz Chrystusa. I nie okłamuj się. A natomiast też na argument, że Kościół to sami co, cóż księża robią, cóż biskupi robią, grzeszą. Więc jak można wierzyć, że Kościół jest święty, bo przecież wyznajemy w kredo, że wierzymy w Kościół święty. To tutaj zdanie od ojca Jana Mikruta z książki jego. Więc Kościół jest wspólnotą grzeszników, ale jest święty poprzez obecność Chrystusa w nim. No i to wystarcza i ludzie otwierają oczy. Aha, no tak. Tyle chciałam powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Pani, Wasulanka, pani mówi tak mówić. To ciekawe. Tak, ciekawe, że pani ten pseudonim przyjęła. Bardzo nam miło, bo to rzeczywiście, co pani powiedziała, to jest piękne i ciekawe i słuszne. Bo rzeczywiście trudno by było, można się po tym po prostu podpisać i to też ubogaca, myślę, tą naszą dzisiejszą audycję, bo to tak jak ten bukiet kwiatów. Im więcej różnorodnych kwiatów często mamy w takim bukiecie kwiatów polnych, to on wtedy jest atrakcyjny. Mi się wydaje, że te wypowiedzi też dzisiejsze tak ubogacają tą audycję, ojcze.
Tak, dokładnie. Jeżeli ja też mógłbym dodać do tej wypowiedzi, to pani bardzo pięknie powiedziała. Cieszymy się, że też ojca tu Jana Mikruta wspomniano, którego też serdecznie pozdrawiamy. Ja bym jeszcze dodał, że kto odrzuca Kościół, nie tylko odrzuca Chrystusa, ale tak naprawdę odrzuca siebie samego. Jeżeli właśnie rozpatrujemy Kościół jako ciało mistyczne, jeżeli odrzucam Kościół, to ja siebie tracę, bo ciało jest jednością, prawda?
Tak.
Jeżeli ja jestem jedną cząstką, jedną komórką w tym ciele, więc odrzucając kogokolwiek, odrzucam też siebie, działam na własną szkodę, prawda?
Owszem, to jeszcze można by nawet i poszerzyć, że jeśli Bóg wcielony jest, ale Bóg wcielony, który nie jest oderwany od Trójcy, to my Boga w Trójcy nie odrzucamy, a tak na dobrą sprawę Bóg się wcielił, ale pozostał w jedności z Trójcą, więc my odrzucając ciało Chrystusa, Boga wcielonego, odrzucamy Boga.
Tak jest. Radio Maryja, następny telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników audycji. Otóż mnie drąży na podobny problem.
Przepraszam, można się dowiedzieć pana imię?
Michał, mówi z Torunia.
A, Michał z Torunia.
Drążymy niepodobny problem tego działania poza Kościołem, ale mnie się wydaje, że w wypowiedziach tych osób, które mówią, że Bóg tak, Chrystus tak, ale Kościół nie, nie można ich rozumieć, nie można tych wypowiedzi aż tak dosłownie, w sensie formalno-deklaratywnym rozumieć, bo mnie drążył zawsze problem tej statystycznej naszej instytucjonalności Kościoła jako tego ciała, bo wiemy, że przecież cała ludzkość liczy statystycznie ileś 6 bodajże prawie miliardów osób, a Kościół tutaj według badań i tak dalej, nie wiem czy to świeckich, czy kościelnych, nasz Kościół rzymskokatolicki stanowi chyba ile tam 1/4 ludzkości. To są szacunkowe, oczywiście tu nie chodzi aż tak ścisłe, więc jeżeli my rozumiemy, że poza nie ma zbawienia poza Kościołem, jeżeli to stwierdzenie rozumieć stricte, dosłownie i tak bardziej w sensie litery, no to sytuacja byłaby dramatyczna. Ja oczywiście aż tak tego nie odbieram, tylko że no właśnie jest może dużo osób, które de facto właściwie istnieją jakby poza Kościołem w sensie, no powiedzmy, uczestnictwa stałego w tym życiu, w sensie parafialnym, instytucjonalnym, a jednak po prostu wewnętrznie są jakby uczniami Chrystusa, wszystkich jego, powiedzmy, przestrzegają dekalogu, przestrzegają nakazów, to znaczy tych to z miłości płynących nakazów, tu nie chodzi o ograniczenia, o zakazy, tylko po prostu stosują się do nauki. I to jest po prostu, że wygląda tak, że w miarę tego jakby tutaj rozwoju czy też upływu czasu, jak ludzkość istnieje, no to te formy od tych wspólnot pierwotnych Kościoła, no Kościół dostosowując się częściowo do tego, co nazywamy tą stroną świecką życia, też w jakiś sposób się musiał się zinstytucjonalizować, no nawet Watykan po prostu jest nawet państwem w sensie społeczności, w gronie społeczności międzynarodowej. No i właśnie chyba ta granica po prostu między przebiega jednak we wnętrzu człowieka. Aczkolwiek to jakoś się uzewnętrznia, po prostu myślę, że człowiek nawet, który nie deklaruje swojej wiary, może jakby, chociaż mam wątpliwości, właśnie prosiłbym o parę słów takiego ustosunkowania się do tych wątpliwości. Jeżeli one po prostu mają jakieś znaczenie, mogą być pomocne nawet dla wielu ludzi poszukujących. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, a chciałem jeszcze po prostu przekazać swoje najserdeczniejsze życzenia z dalszego rozwoju mediów Radia Maryja i Telewizji Trwam, które naprawdę robią wspaniałą pracę, wspaniałą po prostu tutaj w tym kraju i jestem zagorzałym zwolennikiem i w miarę swoich umiejętności w dyskusjach z przyjaciółmi i kolegami, znajomymi w środowiskach, bo mam licznych niechętnych osób. Muszę wyznać, że mam licznych, znam liczne osoby niechętne i chyba niesłusznie. No i serdecznie pozdrawiam raz jeszcze i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Michale, no bardzo ważne pytania pan postawił. Rzeczywiście myślę, że wielu może ma podobne problemy. Przede wszystkim kwestia przynależności do Kościoła. Kto przynależy? Oczywiście mówimy, odpowiedź katechizmowa, przez chrzest. Ha, ale tu już od razu jest pytanie następne. Chrzest, jaki chrzest? Bo jest chrzest wody i chrzest pragnienia, no i chrzest krwi przez męczeństwo. Przez chrzest pragnienia wchodzą wszyscy ludzie dobrej woli, to katechizm mówi i dokumenty Soboru Watykańskiego, ci, którzy żyją według sumienia i chcą realizować dobro, którzy no, tego głosu Bożego słuchają, to oni są przyporządkowani do ludu Bożego, czyli włączeni. I teraz jest pytanie. Tych, którzy mają wypisane metryki chrzcielne, to jest tak, jak pan mówił, prawda? Ten tam miliard chrześcijan. A z tych wszystkich innych ludzi dobrej woli, to teraz, ojcze, no ile ich jest? I będziemy liczyć? Czy to by było do zliczenia? Ale może tego być, się okazać, że jest ich bardzo, bardzo dużo. I oni są do Kościoła przyporządkowani, czyli przyłączeni, a ponieważ Kościół, jak mówi Sobór wyraźnie, że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa głowy przez Kościół, który jest jego ciałem. To jest ta teza poza Kościołem nie ma zbawienia. W tym sensie pozytywnym całe zbawienie pochodzi od Chrystusa głowy przez Kościół, który jest jego ciałem. Czyli jak ci ludzie są przez ludzie dobrej woli, tak nazwijmy ich krótko, przyłączeni, no to oni jako ten lud Boży idą, rozwijają się ku głowie, ku Chrystusowi i oni będą zbawieni przez Kościół. I to pan tutaj niepotrzebnie od razu sprawa stawia na takim, no wielu ludzi przypuszczam, że albo tak, albo nie. Oni są przez chrzest z pragnienia przyłączeni, tylko nie wiemy ilu i kto, bo to trudno powiedzieć, kto jest dobrej woli, to Bóg wie, kto jest człowiekiem dobrej woli. i oni są, też do kościoła należą i w ten sposób jest podział nie na ludzi ochrzczonych, którzy mają metrykę w księgach parafialnych, tylko na ludzi, którzy żyją według sumienia, ludzi dobrej woli, którzy przynależą do tego ciała i przez udział w tym ciele oni się zbawią, i tych, którzy się odłączają, czyli odchodzą, dobrowolnie odchodzą. Optymiści, ojcze, mówią, że no takich może prawie chyba nie być, bo kto w gruncie rzeczy jest człowiekiem złej woli, ale ojcze, jak patrzymy na ludzi, którzy tak służą złu, którzy takie pismo redaguje, którym jest tyle nienawiści i jadu do ludzi, i ten człowiek to robi latami, no to nie wiem, Pan Bóg jest litościwy, ale się wydaje, że jednak pewna granica zła, którą można chyba, co nie wiem, czy przekroczyć. Ale to już Bogu zostawmy sądzenie ludzi, nie my sądźmy. Niemniej to, ten dylemat ja bym tak rozwiązał, że można również właśnie, pamiętając o tym chrzcie pragnienia i o przynależności, to nie ma sprzeczności, jest rozwiązanie.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon, a potem może mały przerywnik muzyczny. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego bardzo serdecznie. Witam również naszego gościa, drogiego księdza profesora. Z Białej Podlaski mówi Ludmiła.
Witamy panią Ludmiłę.
Tak. Łatwiej mi jest o wiele rysować, a mówić trochę trudniej, ale powiem, co prawda nie jest tematem dzisiejszych rozmów właśnie metoda wykresograficzna, ponieważ ja w tym czuję się lepiej. No, zachęcona tym, prowadzący powiedział, żeby dać świadectwo również i nawiązać do Radia Maryja, to chciałabym powiedzieć, że moja taka listowna znajomość z księdzem profesorem właśnie ma początek poprzez Radio Maryja, ponieważ jak któregoś dnia nie poszłam do pracy, bo nie mogłam, chorowałam, a zobaczyłam audycję, w której usłyszałam o metodzie wykresograficznej, a wcześniej sama próbowałam coś robić w tym kierunku, w ogóle nie wiedząc o tym, że coś takiego jest i w ogóle, że ktoś tym się zajmuje tak całkiem na poważnie, no było dla mnie wielką radością. Później parę listów i tak kontakt się nawiązał. Chciałabym właśnie podziękować za wspaniałą katechezę i przede wszystkim Panu Bogu za dzieło, jakim jest Radio Maryja. Bo faktycznie łączy ludzi i inaczej byśmy się po prostu nie porozumieli. A co do naszego dzisiejszego tematu, to chciałabym powiedzieć, że tak, Kościół jest szkołą Chrystusa, tak od tego wyjść. I jeżeli zaczniemy chodzić do tej szkoły i zaczniemy pobierać te lekcje, uczyć się, to Chrystus nam pozwala się poznać. On wychodzi nam naprzeciw i zaczyna pomału, w miarę naszego dojrzewania, odkrywa przed nami tajemnice swoje. Te tajemnice są dla nas po prostu tak pociągające, że my coraz bardziej wchodzimy w głąb tych tajemnic i tu jest właśnie ta fascynacja, że jak już raz coś odkryjemy, co jest takim naszym jakimś niesamowitym odkryciem, być może ono jest odkryte przez innych o wiele wcześniej i teologowie o tym dobrze wiedzą i znają, natomiast my to odkrywamy sami dla siebie i odkrywamy w sposób intuicyjny poprzez łączność właśnie z Kościołem i z Chrystusem w Kościele. I tymi tajemnicami po prostu się jakoś karmimy, znaczy nie tyle co karmimy się Chrystusem, ale te tajemnice pozwalają nam cały czas jakoś stąpać coraz bliżej, głębiej, prawda? I dlatego dotknięcie tych rzeczy w sposób taki doświadczenia po prostu życiowe do tego prowadzą, że odkrywamy, że Kościół jest wspaniały, jest święty, ale jest po prostu pociągający. Jest taki, że idzie się tam z wielką ochotą, z wielką miłością i chce się po prostu człowiekowi karmić tym wszystkim, co Kościół daje, przede wszystkim karmić ciałem Chrystusa, bo On jest źródłem, prawda? Także ja mam wielką wdzięczność, że po raz pierwszy mogę właśnie w takim dniu świątecznym, bardzo ważnym dla Radia Maryja, właśnie osobiście pozdrowić i podziękować świętu profesorowi za wszystko, co robi i naprawdę swoją wdzięczność okazać. Szczęść Boże.
No Pani Ludmiło, no Pani zrobiła mi, Pan Bóg zrobił taką wielką niespodziankę. Ja owszem, nigdy nie słyszałam Pani głosu, tylko wszystko szło przez listy. I teraz nareszcie usłyszałem Panią po raz pierwszy w życiu. No, nie będę nazwiska mówił, bo Pani sama nie powiedziała, to niektórzy chcą, inni nie chcą. Ale Pani Ludmiło, no jestem szczęśliwy, że Pani to świadectwo dała, bo Panią, tu muszę już wyjaśnić, poszerzyć, te wykresy tak fascynują, że Pani ma takie ciekawe, różne jeszcze, powiedzmy, na bazie tych wykresów podstawowych różne modyfikacje, które są świadectwem, że Pani niezmiernie wnikliwie to wszystko zbadała. Ale powiem Pani, niektórzy mają wyobraźnię geometryczną, a inni jej nie mają. I teraz my, ponieważ to radio musi trafiać do wszystkich, do tych, co mają to wyobraźnię i to nie mają, to raczej musimy mieć na uwadze, no, że słowo, jednak słowo jest tym nośnikiem powszechnym, natomiast wizja czy obraz, no, trafia do niektórych, ale niemniej ogromnie, bardzo, bardzo Pani dziękuję za ten telefon i cieszę się, że Panią w końcu usłyszałem, bo nigdy przedtem nie mogłem, tylko listy były, było pismo bardzo piękne i wyraźne, więc mówię sobie, ta osoba musi mieć dobry charakter, chyba takie piękne pismo. No a teraz myślę Pani miło, że Pan Bóg nad tym wszystkim jest i w katechezę poszły te wykresy. Katecheza to już wzięła, mamy recenzji 26, 6 recenzji włoskich, 2 angielskie, 1 niemiecka, reszta polskich, wszystkie pozytywne. Zostawmy to Bogu, nie próbujmy nic na siłę. Co Bóg da, to będzie.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Przeprosimy na chwilę naszych słuchaczy dzwoniących, a niech teraz nastanie ten przerywnik muzyczny. Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z Wrocławia mówi Rafał. Czy można?
Panie Rafale, witamy gorąco i prosimy, już jest Pan na antenie.
Właśnie chciałbym taką rzecz zwrócić uwagę. Otóż ludzie, którzy mówią, że wierzą w Boga, wierzą w Chrystusa, ale są sceptyczni co do Kościoła, należałoby tutaj wyjaśnić takie nieporozumienie. którego być może sami mówiący sobie nie zdają sprawy. Otóż centralnym punktem dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa Chrystusa było nowina o Królestwie Bożym. Kościół powstał później. Oczywiście tym, przez którego to królestwo przychodzi i zapoczątkowuje, jest Jezus Chrystus. To królestwo jest również obecne w wierzącym, ale Kościół jak gdyby przepowiada i mówi o tym królestwie w sposób właściwy. My możemy źle odczytywać na własną rękę, a Kościół jest jak gdyby takim drugowskazem, w którym właśnie mamy tą wiedzę i poprzez którego wykładnie i różne wypowiedzi nauczycielskie to Królestwo Boże się realizuje. Więc ci, którzy mówią, że wierzą w Jezusa Chrystusa, w Boga, a są sceptyczni do Kościoła, to po prostu są wewnętrznie sprzeczni, ponieważ Chrystus to Królestwo Boże, a Królestwo Boże jest jak gdyby najlepiej przepowiadane czy wskazywane właśnie poprzez Kościół jako tą instytucję. To Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy panu Rafałowi za niejako dopowiedzenie, uzupełnienie właściwie tego, co też tu ksiądz profesor starał się też i wyjaśniać, ale też i...
Warto też i ojcze dodać, że tutaj te pojęcia Królestwo Boże, Kościół, to nieraz powie się jedno słowo i już trochę to słowo jest nie tak. Bo pan mówił ładniej, ale w jednym punkcie, który można by było, mianowicie, że najpierw było ogłoszenie o Królestwie Bożym, a Kościół powstał później. Takie padło sformułowanie. Ojcze drogi, my to wszyscy wiemy, że według ojców Kościoła to w momencie wcielenia już to jest początek Kościoła. Także to nie później, później w jakim sensie. Chrystus się wcielił i to ciało jego to jest Kościołem. My jesteśmy po to ciało. Oczywiście potem to ciało przybrało, to jest ciało mistyczne, to jest ciało duchowe, ale ojcowie mówią, że to jest początek i potem ten moment słynny na krzyżu, kiedy mówią z tego otwartego boku się zrodziło, Kościół się zrodził. No są, ale w każdym razie nie można mówić tak, że pierw było tylko ogłoszenie o Królestwie Bożym, a potem dopiero później Kościół. To Chrystus owszem mówił, głosił, Królestwo Boże, a Kościół powstał w momencie wcielenia i dopełnił się na krzyżu. Także te dwie wartości są obok siebie i trudno mówić, która była wcześniej.
Myślę, że ta precyzacja jest bardzo ważna. Mamy, księże profesorze, następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i gościa. Chciałam tylko powiedzieć, bo jestem chyba najmłodsza, Magdalena z Mazowieckiego, tutaj słuchaczką. Zaczęłam od niedawna słuchać państwa i radia. I mi się zdaje, że jeżeli chodzi o właśnie o wiarę czy coś, to powinna to być od samego początku kierowana przez rodziców. Jeżeli oni wierzą, nakierowują właśnie dzieci nas do tego, żeby chodzić do kościoła, wierzyć, bo teraz co się dzieje na tych młodzieżach, że kradną, zabijają i tak dalej, no to widać, że rodzice nie pilnowali ich. W tym nie dawali wiary w tym, że może sprawić Bóg jakieś zmiany w ich sercach, w ich duszach. I przez to właśnie jest taka nie inaczej. A jeżeli, no, można ostatnio nawet zauważyć w kościołach, ludzie chodzą tylko, ci wierzący naprawdę, chodzą naprawdę, żeby się pomodlić, żeby być z Panem Bogiem, a są ludzie, którzy ja nieraz zauważam, że tylko idą jakby tam 45 minut czy na godzinę pobyć do kościoła, żeby inni widzieli, o, ja jestem wierzący, idę do kościoła i tyle. A w domu czy tam w swoim życiu robią różne inne rzeczy. To chciałam tylko powiedzieć.
No, pani Magdaleno, na pewno tutaj pani ma słuszność w tym punkcie, gdzie mówi, że rodzice mają tutaj wielką, ważną rolę do spełnienia i faktycznie to, o czym się już wielokrotnie mówiło w różnych poziomach, o wychowaniu w rodzinie, o przykładzie dobrym rodziców, tu podpisujemy się, myślę, ojcze Zdzisławie, nie? Że ta rola rodziny tutaj i rodziców jest no absolutnie fundamentalna i ważna, bo oni, dziecko ma instynkt naśladowczy, widzi co robi mama i tata, ono też to robi. Więc tu ten dobry przykład ważny i potem też faktycznie rola, no w ogóle my przypomnijmy, że istnieje podwójny kerygmat, kerygmat słowa i czynu. To ojcowie kapadoccy Grzegorz Nazianzu, Bazylii Wielki, możemy głosić słowo, żyjąc zgodnie z Ewangelią, to już jest ewangelizacja, tak mówią, a potem głosić słowem. Ale zapominamy, że nasze życie zgodne z Ewangelią jest kerygmatem czynu. Nic nie mówi, ale ewangelizuje. Dobrym przykładem.
Księże profesorze, myślę, że pani Magdalena bardzo piękny moment zauważyła. Rzeczywiście, kiedy my dzisiaj mówimy o Kościele jako szkole Chrystusa, rzeczywiście to w tym Kościele, tymi pierwszorzędnymi odpowiedzialnymi za wychowanie, szczególnie dzieci, młodzieży, to są rodzice. Nie Kościół hierarchiczny na pierwszym miejscu. Tak. Kościół tylko pomaga rodzicom, prawda?
Tak.
W tym dobrym wychowaniu rodziców. Przyznam się, że jako kapłan, kiedy spotykam rodziców, a wiem, że ich dzieci niestety czasami nie są świadomi tego, ich rodzice, bo uważają, że ich dzieci są najpiękniejsze, najmądrzejsze i najgrzeczniejsze, a kiedy jako kapłani wiemy, że niestety z ich dziećmi się niedobrze dzieje, kiedy próbujemy delikatnie niejako uwrażliwić rodziców i mówimy, słuchajcie, my już wiemy, co się dzieje z dziećmi, które są opuszczone, szczególnie zostawione od strony wychowania. Rodzice nie pilnują, co robią dzieci w godzinach nocnych, czy chodzą do kościoła, czy nie. Bo, prawda, księże profesorze, to tak. z naszego duszpasterstwa wiemy.
Tak.
A często mówią, nie strasz mnie, nie strasz mnie. Ale, drodzy, no taka jest kolej rzeczy. Jeżeli rodzice nie przypilnują, nie dopomogą trwać w przyjaźni ich dzieciom w Chrystusie, potem się taki rozdźwięk robi, że trudno potem wrócić do tego Chrystusa i rodzice często na starość płaczą, że niestety nie zadbali o to, by dzieci otrzymały to, co potem jest przyczyną największego szczęścia.
Tak, to jest priorytetowe. To jest, mówimy o tych priorytetach, a to jest priorytetowe wychowanie ku Chrystusowi, tak?
Księże profesorze, następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz
dzwonię z Kalifornii, moje imię jest Renia.
Witamy z Kalifornii, pozdrawiamy tak. naszych rodaków w Stanach Zjednoczonych.
No tak, za dużo tutaj nas nie ma, ale dzięki Radio Maria czasem słyszymy, że ktoś dzwoni z Kalifornii i wiem, że dzwoni tak pani Zofia, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ale nie mam w ogóle szans spotkać się z nią. Ale chciałam do tematu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować księdzu profesorowi i wrócić do tej rozmowy z tym panem, który mówił o dzieleniu się. Ja odróżniam dwojakiego rodzaju dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i dzielenie się materialne. Ale do materialnego dzielenia nie wracam, natomiast dzielenie się wiedzą. Oczywiście pan profesor dzieli się z nami dzisiaj swoją wiedzą. Nigdy w życiu nie miałabym możliwości usłyszeć profesora, wykładów pana profesora, księdza profesora i nigdy w życiu nie usłyszałabym również katechezy ojca Zdzisława, bo nie miałabym możliwości. I to nazywam właśnie dzieleniem się. Dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem. I w związku z tym, że słuchamy Radia Maryja, ja to nazywam mój uniwersytet trzeciego wieku, bo jestem wcześniej urodzona. I tego, czego się nauczyłam dzięki Radio Maryja, to żaden uniwersytet by mi nie dał, bo nie mam takich możliwości. I wracam do tematu Pisma Świętego. O Pismo Święte dawniej byłam młodsza, miałam w domu i tylko miałam i nic więcej. Dzięki Radio Maryja ja wiem teraz, przeczytałam cały Stary Testament, przeczytałam Nowy Testament, ale kto mnie do tego może nie zmusił, ale sprowokował, a mianowicie w telewizji Trwam idzie wspaniały program dwóch wielkich teologów amerykańskich, nazwisk nie podam, bo nie chcę przekręcać, Plan naszego Ojca, dzisiaj też to było. Ja to permanentnie oglądam i dzięki tym wykładom, dzięki wszystkim audycjom związanym z Pismem Świętym i z Ewangelią, poszerza nasz horyzont. Ja teraz wiem, jak do tego wszystkiego dobierać się, a poza tym chodzę do, chodzę do kościoła anglojęzycznego. I dzięki temu, że mam Radio Maria, zanim idę na mszę świętą, szybciutko otwieram stronę, czytam sobie Ewangelię na dzisiejszy dzień i w związku z tym idę do kościoła, rozumiem, o co chodzi. Także to jest właśnie, dla mnie to jest właśnie to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. No i na tym może skończę. Chciałam jeszcze powiedzieć tej pani z Gdańska, że ja mam również takich, którzy mówią, po co iść do kościoła. Ja po prostu tłumaczę to w ten sposób, że Kościół to jest dom Pana Boga. Kościół to jest dom Jezusa Chrystusa. I nam wszystkim jest miło, jeżeli ktoś przychodzi do nas i nas odwiedza. Dlatego między innymi należy chodzić do Kościoła jako do budynku i do Kościoła jako do wiary, po to, żeby odwiedzić Pana Jezusa. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystkie panie, które przychodzą na mszę świętą codziennie, to są narzeczone Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo słuszne określenie, śmieszne, ale naprawdę prawdziwe. Także ja tak tłumaczę, jeżeli ktoś mówi, że nie chodzi, że Pana Boga owszem uznaje, ale Kościoła nie. To na tyle i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję ojcu profesorowi za te wspaniałe wykłady. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Pani Ireniu, no my też jesteśmy zachwyceni, widzę tam ten zachwyt wzajemny. Pani ma młody bardzo głos, pani tak może mówi skromnie o tych latach, nie będziemy tego tykać. I no, przepiękne świadectwo. Ojcze, to jest pod adresem radia, że to radio, jako ono tu widzimy, w tej wypowiedzi wyszło, co za piękną w pełni funkcję tej szkoły, uniwersytetu trzeciej. Ta pani Renia, no to mówię, to na wagę złota, ta wypowiedź. I ją by trzeba było, myślę, chyba może nawet kiedyś wydrukować jako świadectwo, że to taką funkcję pełni i to my sobie nie zdajemy sprawy, że to na drugim końcu, no na drugiej półkuli jest ktoś i to takich osób może być więcej. Oni się formują, to jest formacja ciągła i ci ludzie słuchają, jak widać, z tego no chętniej i korzystają z tego. No proszę ojca, to powinno wszystkich tutaj nas, was, bo to ja tu jestem tak gościem raz na pół roku, mocno mobilizować.
Współpracownikiem jest bardzo ścisłym, księże profesorze.
Bardzo mi miło, dziękuję. Ale mobilizować w sposób, nie wiem już jaki, że ta ewangelizacja jest na taką skalę, i że, bo nie wszyscy się mogą dodzwonić, żeby takie świadectwo złożyć. Ta pani złożyła cudowne świadectwo o takiej niezwykłej pożyteczności i o niezwykle ważnej funkcji roli, jako radio i telewizja Trwam pełnią. I Radio Maria. Tak, gratulować jest ojcu, dyrektorowi i wszystkim ojcom tu.
Myślę, że to rzeczywiście Boży szczególny dar. To radio, to też i tego doświadczamy. Nie żeby to pod adresem nawet ojca dyrektora redemptorystów, ale to tylko jesteśmy tymi narzędziami, prawda? Bożego działania. Ale jest to uniwersytet i ludzie to, ja często o tym słyszę od ludzi, zresztą słuchacze sami mogą potwierdzić, że tak często wy mówicie o Radiu Maryja. Następny telefon, Radio Maryja, słuchamy.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Kłania się Zygmunt z Sopotu.
Witamy pana Zygmunta.
Dziękujemy naszemu radio za 17 lat formacji duchowej i edukacji społecznej w duchu budowania pokoju chrystusowego, który jak wiemy oparty jest na prawdzie, miłości, sprawiedliwości, poszanowaniu godności i wolności człowieka. Dziękujemy, księże profesorze, że znów możemy przeżywać ucztę intelektualną. Na wstępie muszę powiedzieć, że prosiłem redakcję naszego dziennika o wydrukowanie wykładu inauguracyjnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na temat Logosu, ale do tej pory jeszcze nie ma tego wykładu. Bardzo boleję z tego powodu. Ale wracając do kościoła. Otóż było jedno zdanie, jedna wypowiedź, która mówiła o czym jest kościół, że jest to wspólnota Pana Jezusa i nas grzesznych. Otóż ta pani nie w pełni świadoma, że do tej wspólnoty bezwzględnie trzeba zaliczyć wszystkich świętych, o których święta Benedykta od Krzyża, moja ukochana święta, pierwsza Żydówka od czasów apostołów, która została świętą naszego rzymskokatolickiego apostolskiego powszechnego kościoła. I ona właśnie zwróciła uwagę na to, że Kościół żyje świadectwem świętych. Dobrze mówię chyba, księże profesorze.
Tak, to racja i tutaj oczywiście bardzo znów to jest cenne dopowiedzenie. Bardzo, panie Zygmuncie, prosimy bardzo, niech pan mówi.
Jeszcze chcę powiedzieć tak, że jak kiedyś ojciec Tadeusz Czcigodny powiedział, że naszą wiarygodnością jest stosunek do Trójcy Świętej, sakramentów i niepokalanej, to myślę, że to jest wszystko, co można powiedzieć. Ale chciałbym zwrócić uwagę, czcigodni kapłani, że każdy z nas jest w pełni świadomym katolikiem w momencie przyjęcia sakramentu bierzmowania. I tutaj ubolewam, że nastąpiła pewna liberalizacja, chociażby w tym sensie, że od drugiego soboru na przykład nowożeńcy nie mają obligatoryjnego obowiązku właśnie spełnienia przyjęcia sakramentu bierzmowania. I tutaj bym widział również wielki problem Kościoła posoborowego. Jaka jest opinia księdza profesora, bo wiemy, że centrum Kościoła to jest Eucharystia. Celem nas, katolików, jest zmartwychwstanie, a sensem życia jest czynienie dobra. I ktoś może być poza Kościołem, ale ma tak zwane prawo pierwotnej łaski, bo on się urodził w innej cywilizacji, w innej kulturze, ale zawsze do wybraństwa Bożego może przynależeć. Tak jak powiedział to nasz Odkupiciel i Zbawiciel Jezus Chrystus, prawda? I nas obowiązuje Nowy Testament. I my musimy o tym pamiętać, że do wybraństwa Bożego należą, prawda, Grecy, Żydzi, poganie, bo ten Kościół, bo Chrystus jest otwarty na każdego człowieka. I to, co wyróżnia naszą wiarę, to jest to, że w tej naszej wierze jest Bóg objawiony, żywy. I to jest chyba to, co chciałam powiedzieć. Serdecznie pozdrawiam. I każde spotkanie z księdzem profesorem jest dla mnie wielką ucztą intelektualną. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy za tą wypowiedź. Oczywiście tu myślę, że ojcze, można by to, bo to wie pan, panie Zygmuncie, się powie pewną rzecz tylko innymi słowami. I z tej racji to, co myśmy wcześniej już mówili, że przez chrzest pragnienia są przyporządkowani do ludu Bożego, to tutaj padło określenie inne, ale w gruncie rzeczy o to samo chodzi. Dziękujemy za tę wypowiedź.
Księże profesorze, kochani słuchacze, jest mi ogromnie przykro powiadomić was, że już czas się nas wyczerpał, musimy konkludować i powoli przygotowywać się na kompletę, na modlitwę, która jest modlitwą na zakończenie dnia. No cóż, ja chciałbym osobistą refleksję na koniec też wyrazić. Usłyszałem tutaj od księdza profesora, że ten może być wychowawcą, kto wchodzi w relację przyjaźni z Chrystusem, a kto jest przyjacielem Boga, ma udział w Jego mądrości, wiedzy, prawdy i dobru. I przypomniałem sobie właśnie tę metodę Jezusa. Jezus właściwie dopiero w zaciszu domu, po działaniu, po byciu z ludźmi, tych, których nazywał przyjaciółmi swoich uczniów, brał ich i dopiero właściwie im wyjaśniał największe tajemnice. Czyli uważał, że dopiero przyjaciel może zrozumieć Boże rzeczy, prawda?
Tak. Więc, owszem.
Czyli ja przynajmniej też odkryłem dzisiaj, że każdy z nas, ja też będę wtedy wychowawcą, bo będzie działał przeze mnie Chrystus wychowawca, jeżeli będę miał te relacje przyjaźni z nimi. Może też chciałbym skierować słowo do tych, którzy może są podobni do świętego Pawła, którzy wydaje się, że są daleko od Chrystusa, ale oni mają uczciwe serce i w Dziejach Apostolskich właśnie do tego, który miał ochrzcić, Ananiasz, bał się, bo wszyscy mówili, że Paweł to jest niebezpieczny człowiek. I wtedy usłyszał ten głos: idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela i pokaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Więc te dwa człony tego zdania z Dziejów Apostolskich ogromnie ważne, że jak Bóg kogo chce, to z każdego z nas może uczynić narzędzie, że będziemy przed królów iść i imię Pana głosić. A drugie, ten, kto jest przyjacielem Jezusa, wcale nie jest zagwarantowane, że jego życie będzie łatwe, prawda?
Tak.
I święty Paweł jest tego przykładem.
Tak.
Od momentu spotkania Jezusa zmartwychwstałego jego życie było ogromne, można powiedzieć pełne przygód, ale właściwie on ciągle Chrystusa ukrzyżowanego nosił w sobie. Niech więc nas...
Liczał te cierpienia, te ile razy był biczowany, ile razy był kamienowany. Tak, tak. Ale on, uwagę warto zwrócić, nie był przy tym taki nieszczęśliwy. On przyjmował to jakoś pogodnie, bo to ta radość, że służy ewangelizacji Chrystusowi, to go napełniała tak. pokojem.
I ta radość służenia Jezusowi kazała mu zapominać nawet o cierpieniu, o tym krzyżu, który nie był aż tak ciężki. No ale warunek, nie, że trzeba być pasjonatem Jezusa, trzeba być w nim zakochanym, bo wtedy nawet wszystkie trudności, ciężary, krzyże, które przychodzi nam każdego dnia, w każdej chwili nosić, bo już nie jesteśmy sami. Dlatego krzyż jest lżejszy.
Brzemię moje jest lekkie.
Tak jest. Księże profesorze, osobiście, ale też w imieniu całej rodziny Radia Maryja, bardzo dziękuję. Jak to ktoś nazwa tę ucztę, też intelektualną, ale też duchową. I dlatego nie żegnam się z Państwem, ale chcielibyśmy się przez chwilę wyciszyć i przygotować już do modlitwy na zakończenie dnia.
Dziękuję też Ojcu za to piękne współprowadzenie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.